Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczynamy kolejną audycję Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Drodzy radiosłuchacze, audycję Głos Krakowa w Wielkim Poście prowadzę z Ziemi Świętej. I tu w Jerozolimie rozmawiam z ojcem Nikodemem Gdykiem, wicekomisarzem Ziemi Świętej w Krakowie, przewodnikiem, archeologiem.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, w ramach autoprezentacji mogę powiedzieć, że miałem okazję jako student przybyć tutaj do Ziemi Świętej w 1984 roku, a więc sporo lat temu. Studiowałem tutaj teologię wraz z moimi kolegami z Polski. No i właściwie od tamtego czasu całe moje życie, zarówno kapłańskie, zakonne, ale także poprzez moją posługę w Komisariacie Ziemi Świętej, taka może dziwna nazwa dla niektórych, ale to jest taka jednostka w obrębie naszego zakonu, naszej prowincji, która ma za zadanie szerzyć cześć, miłość przede wszystkim, ale także i wsparcie materialne i to duchowe dla Ziemi Świętej.
Ojcze, tak jak już w wcześniejszych audycjach mówiliśmy, że w Wielkim Poście skupiamy się na tych miejscach i na wydarzeniach, które wiążą się z męką, śmiercią, ale także z zmartwychwstaniem Chrystusa. Może tak wyjątkowo zacząłbym tu naszą audycję, że ten poranek dzisiejszy rozpoczęliśmy od miejsca, które wiąże się z Bożym Narodzeniem, a więc z Betlejem i wyjątkowym przeżyciem, jakim była Eucharystia w grocie narodzenia Pana Jezusa. Proszę może spróbować opisać to miejsce. Wprawdzie wiem, że skupiamy się na tematyce pasyjnej, ale to dla mnie było wyjątkowe miejsce ucałować to miejsce, gdzie narodził się Chrystus.
Myślę, że nie będzie jakimś nietaktem, aby nadmienić czy jakoś uzmysłowić naszym rodakom, słuchaczom Radia Maryja, że no, franciszkanie samego faktu, że tutaj przebywają od 800 stuleci, no, cieszą się pewnymi przywilejami. Jednym z takich jest również to, że jesteśmy obecni jako współgospodarze Bazyliki Narodzenia Pańskiego, choć przed laty była to tylko nasza, można powiedzieć, własność, nasze sanktuarium zarządzane tylko przez franciszkanów, przez kustodię Ziemi Świętej, ale no, historia tak sprawiła, że dzisiaj tą bazyliką zarządzają generalnie prawosławni, również Ormianie mają tam jakąś swoją cząstkę, a my przylegamy. Według status quo, czyli takiego prawa, które zostało gdzieś tam nam narzucone parę wieków temu, dokładnie w XVIII wieku, 1759 roku, my po prostu możemy sprawować mszę świętą w określonym czasie i w miejscu, które jest jakby przyznane łacinnikom, czyli krótko mówiąc katolikom. I my ich reprezentujemy tutaj w imieniu całego Kościoła. Więc takim przywilejem jest msza święta między innymi odprawiana o godzinie 5 rano w samym miejscu narodzenia Jezusa Chrystusa. W samej grocie przy gwieździe tej betlejemskiej jest taka srebrna gwiazda, betlejemska gwiazda, jak ją nazywamy, gdzie jest napis w języku łacińskim Hic Virgine Christum, Virgine Mariae Christum Natus Est, czyli tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus. Są tam lampki, płoną, jest ikona. I to jest miejsce wskazujące jednoznacznie, że w tym miejscu Maryja porodziła Jezusa Chrystusa, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. I ten żłóbek znajduje się po prostu w zasięgu ręki. I to jest ta niewielka część należąca do katolików pod administracją, opieką franciszkanów, gdzie my możemy sprawować mszę świętą. A więc ta msza święta sprawowana właśnie w miejscu narodzenia Jezusa Chrystusa jest szczególnym przeżyciem dla wszystkich pielgrzymów i jest to w jakiś sposób przywilej. Przywilej, z którego korzystają grupy zorganizowane przez Komisariat Ziemi Świętej, ale czasami, jeśli jest taka okazja, franciszkanie po prostu tą mszę świętą, którą mają prawo i muszą, że tak powiem dosłownie, odprawiać codziennie, cedują czasami dla innych kapłanów z innych grup pielgrzymkowych. Ale właśnie Boże Narodzenie, a Wielki Post. Jan Paweł II. Obchodzimy w tym roku 100. rocznicę jego urodzin. Kiedy przybył tutaj, właśnie do Betlejem, z okazji 2000 lat od narodzenia Jezusa Chrystusa, na placu żłóbka, bo tam sprawował Eucharystię, o tajemnicę narodzenia pańskiego. Wypowiedział znamienne słowa, że żłóbek betlejemski stoi w cieniu krzyża. Ubóstwo i cisza, jakie towarzyszyło narodzeniu Jezusa Chrystusa, jest ubóstwem, ogołoceniem, ciszą, jakie towarzyszyło Jezusowi Chrystusowi na Kalwarii. Jest to ta sama miłość Boga, który uniża się, opuszcza niebo i rodzi się jako dziecię. Jest to ta sama miłość Boga, który z miłości do każdego z nas pozwala, aby Jego jednorodzony Syn został przybity do krzyża, umarł za nas i został pochowany w grobie. Żłób wykuty w skale, do którego Maryja kłada, że tak powiem, dzieciątko Jezus owinięte w pieluszki, jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa owiniętego w całun i złożonego do grobu, wykutego również w skale. Żłób i grób. Ta sama miłość Boga do człowieka. Dlatego też w tradycji, którą znajdujemy, opartą również o Pismo Święte, o Stary Testament, o te wszystkie proroctwa, które wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa, mamy pewną tradycję. Jeśli pielgrzym z wielkim wzruszeniem całuje tą gwiazdę wskazującą miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa, może nie zawsze zauważy, ale ta gwiazda betlejemska ma 14 promieni. Jest to z jednej strony nawiązanie do 14 pokoleń, 3 razy po 14, w nawiązaniu do całej genealogii, począwszy od czasów Abrahama aż do Józefa, który jest potomkiem rodu Dawida, którego na świat wiadomo, że Józef jest przybranym ojcem Jezusa Chrystusa, ale właśnie przychodzi tutaj do Betlejem na spis ludności i wtedy, gdy nastała pełnia czasów, Pan Jezus przychodzi na świat z dziewicy Maryi. A więc 14 promieni w nawiązaniu do 14, 3 razy po 14, jeśli chodzi o dowód, czyli o genealogię rodowodu Jezusa Chrystusa. Ale też proszę pamiętać, że nabożeństwo Drogi Krzyżowej, wykształcone na przestrzeni wieków, to również 14 stacji Drogi Krzyżowej. A więc żłóbek i grób Chrystusa, to jest i Kalwaria, to ta sama miłość Boga do człowieka.
Ojcze, nie sposób podczas naszej krótkiej audycji wymienić wszystkie miejsca, opisać wszystkie miejsca, które są w Jerozolimie. Tak jak wspomniałem, chciałbym, żebyśmy podczas dzisiejszej audycji omówili, czy zaprezentowali te, które wiążą się z Górą Oliwną. Dzisiejszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od kościoła w Betfage, który upamiętnia wjazd Chrystusa do Jerozolimy.
Pamiętam jeszcze moje pierwsze pielgrzymki, a właściwie też i czasy studenckie, kiedy nie było jeszcze muru, który oddzielał dzisiejszą rzeczywistość, autonomię Palestyny, czyli tereny Betlejem i pewne tereny, które znajdują się właśnie na Górze Oliwnej, od rzeczywistości, którą znajdujemy w Jerozolimie. To troszeczkę utrudnia pobyt, a właściwie program, jaki moglibyśmy zrealizować, biorąc pod uwagę topografię, chronologię wydarzeń związanych również między innymi z Górą Oliwną. Dawniej jeździliśmy do Betanii, z Betanii do samego centrum Jerozolimy, zaledwie 15 stadiów, jak mówi Pismo Święte, czyli po naszemu około 3 kilometrów, ale dzisiaj niestety pomiędzy miejscowością Betanią a Betfage, kolejnym sanktuarium, które było wtedy po drodze, no jest mur, który nie sposób przejechać, bo nie ma tam bramy, a więc niestety Betanię musimy zostawiać na inny czas. A Betania jest miejscem szczególnym, bo Pan Jezus, kiedy przychodził z Galilei na święta jerozolimskie, zwłaszcza na święta Paschy, to święto żydowskie obchodzone z wielkim pietyzmem, wspominające ich pobyt nie tylko na pustyni, ale przede wszystkim dojście do ziemi obiecanej, to przejście przez Morze Czerwone, to uwolnienie z niewoli egipskiej, czyli każdego roku to wspominanie tego przejścia, uwolnienia z niewoli do wolności, było obchodzone właśnie w Jerozolimie i Pan Jezus zawsze na święta żydowskie, a szczególnie na święta Paschy, pojawiał się, uczynił to po raz ostatni, kiedy właśnie przybył i mówi, że po raz ostatni będzie obchodził tą wieczerzę w wieczerniku, gdzie ustanawia Eucharystię, czyli zapowiada, że umrze, że zostanie wydany, że jeden z uczniów go zdradzi, że będzie cierpiał, że zostanie ukrzyżowany, ale to czyńcie na moją pamiątkę, to znaczy sprawujcie Eucharystię aż do końca świata, żeby w sposób bezkrwawy upamiętniać to, co tutaj się dokonało. A więc te wszystkie sanktuaria, które są wokół Jerozolimy, czy w samej Jerozolimie, nawiązują bezpośrednio do tego ostatniego etapu ziemskiej obecności Jezusa Chrystusa pośród nas. A więc tą miejscowością, w której Jezus często się zatrzymywał, jest właśnie Betania. Jest to miejscowość na wschodnich zboczach Góry Oliwnej, tam gdzie się kończy Pustynia Judzka, rozpoczynają się wzgórza, bezpośrednio w zasięgu ręki jest już Jerozolima i tam Pan Jezus miał swoich przyjaciół, Łazarza i siostry Łazarza, Marię i Martę, i tam spotykamy Jezusa w różnych sytuacjach, kiedy jest goszczony, kiedy Maria klęka, można powiedzieć, czy siedzi u stóp Jezusa Chrystusa i złakniona jest Jego słów, natomiast Marta, bardziej zaradna, gospodarcza, może biega, krząta się, aby przygotować pożywienie dla Jezusa czy apostołów. Marto, Marto, troszczy się o wiele, a potrzeba tylko jednego. I to jest również brana z lekcji, abyśmy umieli w życiu naprawdę wybierać, co w tym momencie jest najistotniejsze. I Łazarz, no przyjaciel, którego Jezus spotyka, raz jest Betania, jest domem oczywiście przyjaciół, domem radości, cieszą się, że Jezus przybywa, a z drugiej strony, no, Jezus przybywa, a jest żal. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jezus idzie, zaprowadźcie mnie do grobu, gdzie jest mój przyjaciel. Odsuńcie płytę. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Pan Jezus właśnie wtedy płacze nad swoim przyjacielem, a po raz kolejny, gdzie płacze? Właśnie stojąc na Górze Oliwnej, kiedy spogląda na miejsce święte, kiedy spogląda na Jerozolimę, kiedy spogląda na przybytek Boga Jahwe, na świątynię, gdzie jest obecność Jego Ojca, Boga Ojca, Jahwe. A więc te wszystkie sanktuaria, począwszy od Betfage, poprzez całą Górę Oliwną, poprzez sanktuarium w Betfage, czyli Betania, Betfage znaczy dosłownie dom fig, sanktuarium, gdzie Pan Jezus, będąc jeszcze w Betanii, mówi, idźcie tam do wioski na niedaleko stąd, naprzeciw nas, znajdziecie tam człowieka, który ma ośle, weźcie, poproście go, przyprowadźcie do mnie. I Pan Jezus, wiemy, że wsiada na tego osiołka. Osiołek jest symbolem właśnie mesjaństwa. Zwycięzca wjeżdża do Jerozolimy konno. Natomiast Jezus Chrystus jako symbol pokory, symbol Mesjasza namaszczonego, wjeżdża do Jerozolimy na osiołku. I cała Jerozolima wita go, rozpoznaje w tym mistrzu z Nazaretu, w Jezusie Chrystusie, znanym z jednej strony jako wielkiego mówcy, jako cudotwórcy, ale znany również jako człowieka z Nazaretu. Niektórzy nawet mówili, czyż to nie jest Jezus, syn Maryi, Józefa, ale większość z nich rozpoznaje w nim oczekiwanego Mesjasza. Dlatego wołają, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, Hosanna królowi Dawidowemu. I cała Jerozolima cieszy się. Ludzie przed Jezusem w czasie tej całej drogi, my dzisiaj nazywamy, że to jest procesja, w niedzielę palmową dają swoje ubrania, rozcielają przed Jezusem na drodze, zrywają gałązki oliwne, gałązki palmowe, cieszą się, Hosanna, witamy, witamy Cię. Ale Jerozolima, tak jak i dzisiaj, z jednej strony cieszy się i rozpoznaje w Jezusie Chrystusie Zbawiciela świata, Mesjasza, ale z drugiej strony Jerozolima, tak jak wtedy, przestraszyła się. Kiedy rodzi się Jezus Chrystus, Herod się przestraszył, zatrwożyła się starszyzna jerozolimska, a magowie, królowie i inni, prości pasterze, uznali w dzieciątku Jezus, że to jest ten właśnie Zbawiciel.
Wspomniał już ojciec także o kościele Dominus Levit. Pan zapłakał, mówiliśmy o nim już w wcześniejszych audycjach. Także na Górze Oliwnej jest inne piękne miejsce, klasztor, który klarmelitanek noszący nazwę Paternoster, Ojcze Nasz.
Góra Oliwna, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi od drzew oliwnych, z których produkuje się, właśnie zbiera się owoce, czyli oliwki, wytłacza się oliwę, stąd sama nazwa. Natomiast sam ogród, w Piśmie Świętym mamy taką nazwę Getsemani, to znaczy Getsemani, po naszemu tłocznia oliwy, a więc tam, gdzie rosną oliwki, tam również były i tłocznie, żeby tą oliwę wyciskać. Ale trzeba pamiętać, że działalność publiczna Jezusa Chrystusa, wtedy, kiedy przybywał tutaj w Jerozolimie, to ona opierała się przede wszystkim na placu świątynnym. W ciągu dnia Pan Jezus tam przebywał, nauczał, dokonywał pewnych znaków, cudów. Natomiast, kiedy bramy miasta były zamykane na noc dla bezpieczeństwa, Pan Jezus po prostu wychodził na zewnątrz. Jeśli chciał pozostać w gronie najbliższych apostołów, uczniów, przyjaciół, przechodził całą Górę Oliwną i zatrzymywał się wtedy w domu swoich przyjaciół w Betanii, czyli Łazarza, Marii i Marty. Ale bardzo często wystarczyło, że on opuszczał mury świętego miasta Jeruzalem, przechodził dolinę Cedronu, niewielki potok, który do dzisiaj zresztą gdzieś tam płynie, i przechodził na zachodnią stronę Góry Oliwnej i zatrzymywał się w ogrodzie. W tym ogrodzie do dzisiaj zresztą rosną drzewa oliwne i w cieniu drzew oliwnych, czy to nocą, czy w ciągu dnia, można było odpoczywać. Pismo Święte o tym mówi wyraźnie, że przychodził tam Nikodem nocą. Judasz, który zdradził Jezusa Chrystusa, doskonale wiedział, gdzie znaleźć, bo Jezus często tam przebywał. A więc mogło to być pod drzewem oliwnym, ale też, zwłaszcza w czasie niepogody, Pan Jezus przebywa w grotach. I na Górze Oliwnej mamy liczne groty, które upamiętniają pobyt Jezusa Chrystusa, jak chociażby Grota Pojmania, ale tą szczególną grotą powyżej jest grota Paternoster. Słowo Paternoster znaczy Ojcze Nasz, a więc Pan Jezus, przebywając na Górze Oliwnej, bardzo często właśnie modlił się. Po tym całym dniu nauczania on całe noce przebywał czasami na modlitwie. Również ta modlitwa w ogrójcu, czyli w ogrodzie Getsemani, świadczy o tym, tuż przed męką, że Pan Jezus modlił się. A więc uczniowie, widząc Jezusa Chrystusa, jak się modlił, ale także widząc, jak tam wcześniej postępował święty Jan Chrzciciel, mówi: Panie, naucz nas modlić się. I właśnie Pan Jezus uczy nas wtedy tej modlitwy Ojcze Nasz. Wspaniała modlitwa, która przede wszystkim oddaje cześć Panu Bogu, ale także zawarte są tam prośby o to życie doczesne, można powiedzieć, nasze zachowywanie, jak postępować. I na Górze Oliwnej znajduje się sanktuarium, które dzisiaj nazywane jest Paternoster. Na początku, w IV wieku, kiedy święta Helena przybyła i Konstantyn Wielki, można było budować świątynię. Wybudowano tam kościół i nazwa Eleona, czyli krótko mówiąc, na Górze Oliwnej. Natomiast kiedy ten kościół został zburzony, jak wiele innych kościołów w czasie najazdu Persów w 614 roku, na ruinach tego kościoła, kiedy przybyli tutaj krzyżowcy, pośród jakichś tam ruin, jakichś kamieni rozwalonych, tablic, znaleziono również napis Paternoster. I od tego momentu ten kościół nazywany jest Ojcze Nasz. Oprócz tego, że są tam pozostałości właśnie tego kościoła starożytnego, warto nadmienić, że nowa struktura kościoła, gdzie jest tam kościół, klasztor, można powiedzieć, na murach, na dziedzińcu, na krużgankach, są po prostu takie tablice majolkowe z wypisanym tekstem modlitwy pańskiej. Jest oczywiście tablica polska, którą ufundowali nasi żołnierze jeszcze w czasie II wojny światowej.
Ojcze, takim szczególnym też przeżyciem dla pątników, którzy tutaj po Ziemi Świętej wędrują, pielgrzymują, jest nawiedzenie Bazyliki Agonii i uczczenie, dotknięcie, ucałowanie skały Agonii, która jest w prezbiterium tej świątyni.
Osobiście mogę powiedzieć, że jest to szczególne sanktuarium, bardzo bliskie memu sercu i duszy, bo sama imię zakonne, które noszę Nikodem, jakoś bezpośrednio nawiązuje do tego miejsca, bo przecież tutaj pod osłoną nocy przychodził rabbi Nikodem i pytał Jezusa Chrystusa, jak żyć, co ma zrobić, jak postępować, aby osiągnąć Królestwo Niebieskie. A wtedy wiemy, że Pan Jezus mówi, żeby się na nowo narodzić. On uczony jakoś dziwił się troszeczkę, jak to ja, jako taki starzec, mam wejść na nowo w łono matki i się narodzić. Oczywiście Pan Jezus mówił o narodzeniu w duchu i prawdzie i poprzez chrzest święty. Ale Pan Jezus mówił wtedy do Nikodema, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, a więc już wtedy zapowiada Jezus Chrystus swoje wywyższenie na Kalwarii, bo tak jak w czasie wędrówki narodu wybranego do Ziemi Świętej, kiedy naród był, nie był posłuszny i tak dalej, kiedy narzekał, Bóg syła plagę węży, te jadowite węże zabijają niektórych i wtedy ludzie się nawracają, proszą Mojżesza, żeby się wstawił za nimi do Boga i Mojżesz modli się i usłyszy, że Bóg mówi na wysokim palu, uczyń takiego miedzianego węża i każdy, kto mimo ukąszenia popatrzy na tego węża, zostanie przy życiu. I ten taki wąż symboliczny dzisiaj oczywiście znajduje się na górze Nebo, ale właśnie to jest nic innego jak zapowiedź wywyższenia Jezusa Chrystusa na Kalwarii. Kto patrzy z wiarą na przybity Bóg Jezusa Chrystusa, na przybite ciało Jezusa Chrystusa do krzyża, doznaje uzdrowienia na duszy i na ciele. Ale ta męka Jezusa Chrystusa, dokonana na Kalwarii, i to konanie trzygodzinne, aż do momentu, kiedy Jezus mówi, wykonało się, wziął ducha i skłonił głowę, rozpoczyna się tak naprawdę już dużo wcześniej, a właściwie od właśnie ogrodu Getsemani. Po ostatniej wieczerzy, po odśpiewaniu hymnów, Jezus z apostołami schodzi na dół, przekracza dolinę Cydronu, no i właśnie zatrzymuje się w ogrodzie oliwnym. Bierze ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, reszta gdzieś tam odpoczywa w grocie, a on samotnie upada na skałę. Dzisiaj pielgrzymi mogą dotknąć tej samej skały. Tutaj w kustodii Ziemi Świętej są takie nabożeństwa, które upamiętniają zarówno Wielki Czwartek, ale czasami robimy to również w inne dni, zwłaszcza jak są takie jakieś jubileuszowe wydarzenia, jak chociażby związane z 800-leciem czy kustodii Ziemi Świętej, czy samego pobytu świętego Franciszka w Ziemi Świętej. Pamiętam, że niedawno miałem okazję wraz z ojcem komisarzem, ojcem Pascharisem Kwoczałą i innymi komisarzami z całego świata uczestniczyć w takim nabożeństwie właśnie w ogrodzie Getsemani, godzina święta, to wtedy zakonnicy, kustosz, gwardian ogrodu Getsemani, czyli tej bazyliki agonii, rozsypuje na ten biały kamień, bo on jest biały, można powiedzieć, taki marklowy, rozsypuje płatki róży. I to robi ogromne wrażenie, bo to do złudzenia przypomina te pierwsze krople, które spływały po obliczu Jezusa Chrystusa, ten krwawy pot. Bo Pan Jezus wtedy, kiedy modli się, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich goryczy, Abba, tatusiu, ale z jednej strony jako człowiek bał się, ale z drugiej strony wiedział, że to jest właśnie misja, którą ma spełnić. Na to został posłany. Tato, Abba, niech się spełnia Twoja wola w moim życiu. A więc ogród Getsemani jest tym pierwszym etapem, bo od tego dopiero, można powiedzieć, zaczyna się prawdziwa droga krzyżowa. Bo ja często zadaję pielgrzymom, kochani pielgrzymi, ile razy w Ewangelii, i powtarzam to jeszcze dobitniej, ile razy w Ewangelii Pan Jezus upada pod krzyżem, ile razy jest tam napisane. Wszyscy oczywiście mówią trzy. A w Ewangelii nie mamy ani razu napisane, że Pan Jezus upadał pod krzyżem. Nie ma takiego zdania. Ale jest napisane, że już przy piątej stacji niejaki Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi nieść krzyż. Bo bano się, że on, pokonawszy tam 200-300 metrów, nie dojdzie aż na sam szczyt Kalwarii, a tam jeszcze trzeba przejść ponad 500-600 metrów. A więc bano się, że umrze po drodze, bo był skatowany. Dlaczego? Modlił się w ogrójcu całą noc, pojmany. kiedy został pojmany, był ciągniony przez drogę. Drogę rzymską, która do dzisiaj jest, przechodzi koło domu Kajfasza, w stronę Wieczernika, a później był do Piłata, do Annasza i z powrotem. A więc po tej drodze Pan Jezus upadał nie tylko raz, ale setki razy. A później biczowanie, cierniem ukoronowanie, no i sam odcinek. Dlatego niektórzy dziwili się, jak to? 3 godziny, on już skonał? Bo Pan Jezus wycierpiał dużo wcześniej, jeszcze zanim rozpoczął ten ostatni etap, czyli tą drogę krzyżową. A więc sanktuarium Getsemani, inaczej kościół agonii, nazywany również kościołem narodów, ponieważ ta współczesna bazylika, która wznosi się na terenach czy na pozostałościach wcześniejszej bazyliki z epoki bizantyjskiej, wspaniały kościół, do którego się wchodzi, szyby, w ogóle nastrój tego kościoła przypomina nam właśnie tą wieczorną porę, tą modlitwę, kolory fioletowe. Cały kościół, to wnętrze kościoła nawiązuje do drzewa oliwnego, a więc te oliwki splatają kolumny, a wśród tych kolumn, zwłaszcza gdzieś tam na kopułach, jest 12 kopuł, które nawiązują do apostołów, którzy czuwali wraz z Jezusem Chrystusem, a w samej prezbiterium, w nawach centralnych, mamy przedstawioną postać, są to mozaiki, postać Jezusa Chrystusa, który oparty o skałę modli się, przeżywa swoją agonię. Po drugiej stronie scena, gdzie jest przedstawiony Judasz, który pocałunkiem wskazuje na Jezusa Chrystusa, a po prawej stronie patrząc, gdzie są organy, coś, co możemy nazwać Polonika, czyli rzecz ufundowaną przez Polaków, jest mozaika, kiedy Żydzi przychodzą, szukają Jezusa Chrystusa i pytają się, kto jest tym Jezusem z Nazaretu. A Jezus odpowiada, ego sum, ja jestem. I wszyscy, jak zaznacza Pismo Święte, przestraszyli się. W tym momencie Pan Jezus z jednej strony świadom swego człowieczeństwa modli się krwawym potem, poci się, czyli można powiedzieć po ludzku boi się, mówi, Ojcze, niech mi się stanie według Twojej woli, ale On jest świadomy. Nie przedstawia się jako Jezus Nazaretu. Przedstawia się tak, jak przedstawił się Bóg na Synaju. Jak Mojżesz pytał, Bóg przedstawia się na Synaju, jestem, który jestem. I tak samo Jezus Chrystus, świadom swojego posłannictwa, że jest Synem Bożym, mówi, ego sum, ja jestem, to wystarczy. I dla przeciętnego Żyda, a zwłaszcza dla starszyzny żydowskiej, dla najwyższego kapłana, było to jednoznaczne. Ja jestem Bogiem.
Ojcze, bardzo dziękuję za te dzisiejsze spotkanie. W kolejnej audycji będziemy podążać dalej drogami męki Chrystusa od Getsemani. Przypomnę, że dzisiaj w Jerozolimie rozmawiałem z ojcem Nikodemem Gdykiem, wicekomisarzem Ziemi Świętej w Krakowie. Serdecznie pozdrawiamy z Jerozolimy. Szczęść Boże.